Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i witam profesor Ewę Nawrocką. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wracamy do naszych lektur, to znaczy do wspólnego czytania literatury z międzywojnia, pisarek przede wszystkim, bo na tym się skupiłyśmy. No i przyszedł czas na Elżbietę Szemplińską-Sobolewską, o której ze wstydem przyznaję, nie wiedziałam nic.
Ja też niewiele.
Okazuje się, że fascynująca postać i też świetna literatura. W serii książek zapomnianych prozy polskiej XIX i XX wieku wydawnictwo literackie wydało jej powieści Ja mam kochanków z Warszawy i Śmierć Bazylego. To są później napisane, ale opowiadające wcześniejsze losy bohaterów Potrójnego śladu, który tutaj widzę. Także sobie poczytamy.
Tak, 38 rok Potrójny ślad, 39 Kochankowie z Warszawy. Trzeciej nie zdążyła już wydać, dopiero po wojnie
wyszła. I ona tam właśnie, kiedy wojna wybuchła, książka się już nie ukazała, a ona na motorze z mężem rannym, który brał udział w bitwie o Warszawę, ucieka do Związku Radzieckiego, na Ukrainę, dokładnie do Lwowa, tam epizod lwowski. W ogóle niesłychane historie związane z jej biografią. Ale myślę, że zacznijmy od początku, to znaczy od tego, że Elżbieta Szemplińska, jeszcze nie Sobolewska, pochodziła z domu inteligenckiego.
Herbowego nawet. Herbuś Lepowron, tak. Z rodowodem sięgającym XIX wieku.
I miała też chyba po ojcu przejęte bardzo radykalne lewicowe poglądy. Wynikające chyba jednak przede wszystkim w obu przypadkach i ojca i córki z głębokiej wrażliwości. Z wrażliwości na los cierpiących ludzi, tych ubogich, na los zwierząt i kobiet. I to wszystko jest w jej prozie i w wierszach też.
Umiejętności bardzo bystrej obserwacji rzeczywistości ją otaczającej, tych nierówności społecznych, w dwudziestoleciu międzywojennym, krzywdy ludzkiej, zwłaszcza tych warstw niższych, zetknęła się z tym, ale umiała też to obserwować. I to było prawdopodobnie, tak przypuszczam, przyczyną jej takiej wrażliwości lewicowej. Przyszła do Marii Dąbrowskiej w 1936 roku razem z Wandą Wasilewską i jeszcze tam jakimś działaczem, z takim żądaniem czy oczekiwaniem, ażeby Dąbrowska podpisała list protestacyjny w sprawie uwięzienia w Krakowie tramwajarzy, bo tam był strajk. Dąbrowska odmówiła. No więc też takie akcje podejmowała. Listy protestacyjne, obserwowanie tego, co się dzieje w kraju. Może powiemy, kiedy się urodziła. W 1909 roku, a umarła w 91. Żyła długo.
W 32 wydała swoją pierwszą powieść Narodziny Człowieka i bohaterka tej opowieści, Alda Alleluja, jest trochę nią samą chyba. Jest to historia, przyznaję, że nie czytałam, no ale
ja
z wielu opisów. Jest to historia edukacji dziewczynki, bo ona się zaczyna wtedy, kiedy ta Alda ma 3-latka. I bardzo krytyczna opowieść o szkole polskiej, już w Polsce wyzwolonej, o podziałach, które tam obowiązywały, na Polaków i Żydów, na bogatych i biednych, o ograniczonych i sadystycznych nauczycielach, którzy tresowali uczennice, która zresztą ta właśnie główna bohaterka Alda Alleluja nie została dopuszczona do matury i w ogóle zmarła tragicznie w wieku 18 lat.
No myślę, że ta powieść, gdyby mogła być tak czytana powszechnie, zrobiłaby dzisiaj furorę.
Była czytana w radiu. Irena Eichler-Równa ją czytała w odcinkach w radiu, a Stefan Jaracz wykupił prawa do tego tekstu, żeby wystawić na scenie. Ja to wszystko wiem z pobieżnej, dość przyznaję, lektury doktoratu, który można znaleźć w internecie, pani Olgi Soporowskiej-Wojtczak, Twórczość Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej. To było bronione na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej u profesor Ewy Kraskowskiej. Tam jest ogromna ilość informacji biograficznych.
Ja zauważyłam, że w późnych latach 90. i na początku 2000. Zainteresowanie badaczy akademików, doktorantów, twórczości Olszemplińskiej niezmiernie wzrosło i powstały bardzo ciekawe rozprawy naukowe na ten temat, które wyważają z jednej strony te wszystkie walory pisarstwa jej i tą słusznie jednak, taką przygniętą do niej bardzo fatalną opinię jawnej kolaborantki. Niektórzy nawet mówili o tym, że była agentką NKWD i te teksty jej pisane we Lwowie, a także jej działalność naprawdę jest zawstydzająca. Ale jeszcze wracam do tych narodzin, które właśnie najpierw wydała w Polsce, potem będąc w Związku Radzieckim pisała jakąś inną wersję, potem to wyszło w 1938 roku, a potem w 1968 roku w Polsce i jest taki bałagan właściwie w dokumentacji, w słownikach, w biografiach, że trudno się wyznać, co jest czym, bo ona kompilowała pewne części ze sobą. Ale pomyślałam, że gdyby dzisiaj to wydać, to byłaby to bardzo interesująca publikacja. Zresztą niektórzy uważają, że to była najlepsza jej powieść.
No, bardzo jestem jej ciekawa. Chętnie bym przeczytała, zwłaszcza po lekturze Kochanków z Warszawy i Śmierci Bazylego. Już trochę znam jej pióro. Przede wszystkim jej wrażliwość. Była też niezwykłą osobą o specyficznej urodzie, o takiej urodzie, która urzekła Witkacego, bo to on do niej zwrócił się z prośbą, żeby mógł ją namalować, stworzyć jej portret. Stworzył dwa.
Piękny.
Jeden ognisty, płomienny, który spłonął w czasie wojny, a drugi, który się zachował i wystarczy w internecie wpisać Elżbieta Szemplińska-Sobolewska. To jest jeden z pierwszych obrazów, które się pojawiają. Przepiękna, taka blondynka, o skośnych oczach, tak. Kocich, lisich, niektórzy mówili.
Takie włosy prześwietlone, takie do ramion, prawda? Nie, naprawdę bardzo, bardzo urodziwa i któraś tam z jej koleżanek, pisarek z stowarzyszenia, właśnie nie, z grupy, przepraszam, Kwadryga, powiedziała o niej: profil cudnego elfa i zęby z zębami strzygi.
Ona miała w sobie coś rzeczywiście groźnego też.
Ale niektórzy mówili, że była nieśmiała, że była delikatna, taka przynajmniej w okresie, kiedy w dwudziestoleciu międzywojennym nie spotkała się z jakimś większym zainteresowaniem krytyki i sukcesami.
No tak, ale później Aleksander Watt to już ze Lwowa, ten słynny jego zapisek. To była
w pierwszym rzędzie
Megiera. Donosiła, chodziła, agitowała, wściekała się, tych trzeba, tamtych trzeba. A potem w ogóle się odsunęła. No i potem, czyli po epizodzie lwowskim w 1940 roku, po słynnej prowokacji NKWD, aresztowaniach, no i takim oskarżeniu, czy ona z mężem zresztą nie brali udziału po tej drugiej stronie tutaj.
Wtedy wstąpiła do Związku Radzieckich Pisarzy Ukrainy, a przedtem podpisała właściwie oświadczenie pisarzy polskich witających przyłączenie zachodniej Ukrainy do Związku Radzieckiego z aplauzem i pochwałą i radością. Pisała też obrzydliwe teksty pochwalne na temat Stalina, ale chyba najważniejszy to był ten wiersz Prawdziwa Ojczyzna 13 grudnia 1939 roku, wydrukowany w czerwonym sztandarze, taki pełen dystansu wobec tej Polski, która pada pod ciosami dwóch wrogów i ona się dystansuje wobec tej ojczyzny. Jej prawdziwą ojczyzną jest Związek Radziecki.
Związek Radziecki, tak. No bo ona wierzyła w utopię, tak można by odczytać różne jej teksty, też wiersze. Przy jej wrażliwości na ludzkie cierpienie, na biedę, wierzyła w jakiś taki raj na ziemi. Potem głęboko się co do tego raju sowieckiego rozczarowała.
W 1945 roku przyszła w marcu bodajże do Marii Dąbrowskiej i się kajała. Dąbrowska pisze w dziennikach, że się kajała, że była właśnie przerażona, jąkająca się, opowiadała, że ona była głupia, nie rozumiała. Mhm. Dopiero w Związku Radzieckim, jak już tam była, tam stracili dziecko, umarło im.
W Charkowie, ciężko.
Właśnie
umarło też z powodu braku odpowiedniej opieki. Czasy były ciężkie, ale straciła wtedy właśnie pierwszego syna, trafili w końcu do Moskwy, a potem to już dalej na wschód, do Taszkentu, do Samarkandy i tam tam się wydarzyło to, co przemieniło chyba ich oboje, mówię ją i jej męża Zygmunta Sobolewskiego. Oni oboje prawie umarli, daleko od siebie, rozłączeni, przeszli przez takie stany bliskie śmierci i potem zupełnie się zmienili. Ona bardzo, ona przeżyła coś w rodzaju objawienia. No i później już mówiła zupełnie inaczej o świecie, o wszystkim, także zmieniła i poglądy, no i stała się osobą religijną w jakiś tam swój sposób.
Co ciekawe, Dąbrowska po tej pierwszej wizycie była taka dosyć wstrzemięźliwa, ale jak przyszła do niej drugi raz i przeczytała wiersze pisane w Rosji, to Dąbrowska pisze, że były tak wzruszające, były tak piękne i tak patriotyczne, że uwierzyła w jej przemianę. I potem właściwie jak wyjeżdżali na zachód, on został konsulem w Luksemburgu, to żegnała ją z serdecznością wielką. Mm-hmm. Ale co jeszcze ciekawe, w 1948 roku Dąbrowska pisze, że jest w ogóle hit towarzyski, wiadomość, że oni uciekli z Luksemburga do Maroka, zefraudowali jakieś pieniądze, jakieś auto, on zabrał jakieś właśnie takie dokumenty.
Potem Casablanca,
Casablanca, oczywiście, tak, ale też sobie tam pozwolił na krytyczne słowa pod adresem Związku Radzieckiego i komunistów. I ona pisze, o, to się nie skończy dla nich dobrze, NKWD ma bardzo długie ręce, żal mi ich. I rzeczywiście,
tak.
I rzeczywiście gdzieś tam go wciągnęli w pułapkę, nie wrócił.
Zadziwiający sposób, bo on w drodze do Włoch utonął, zginął i jego ciało znalezione zostało u wybrzeży Hiszpanii.
Tak.
Bardzo tajemnicza sprawa.
No, ale nawet go nie mogła rozpoznać, tylko po łańcuszku go rozpoznała, więc rzeczywiście dopadli go. Mhm. Było jej bardzo ciężko na Zachodzie, ciężko pracowała. I Putrawent ją ściągnął do Polski w 1962 roku, ale ona już wtedy już nie udzielała się literacko.
No, trochę Czesław Miłosz o niej pisał, bo była koleżanką z gimnazjum jego żony, więc też się trochę tak dopominała, będąc na Zachodzie, ich pomocy, opieki. No i jeszcze tylko sobie zacytuję a propos jej nawrócenia, bo to jej własne zdanie i myślę, że ważne. Jedyną antytezą niewoli i pieniądza nie jest komunizm, ale Bóg. Do tego doszła na pewnym etapie swojego życia. Ale my będziemy czytać teksty z okresu, kiedy ona miała właśnie bardzo lewicowe, no ateistyczne poglądy. Opisywała historię pewnej pary, czy właśnie to chyba później już trójkąta, tak? Bo myśmy się podzieliły tymi książkami, ja tu mam parę, czyli Daria, alter ego chyba pisarki, a w każdym razie tak opisywana jako bardzo bliska jej i zewnętrznie, powierzchownie, bo też jest jakąś taką złotą aureolą włosów, niewysoka, towarzyska, jednocześnie bardzo tajemnicza, bardzo wrażliwa i rozumiejąca zwierzęta przede wszystkim, co jest bardzo ważne, bo właśnie jest to pisarka, która świetnie opisuje no, ludzi z ich wrażliwością, to na pewno też, ale dzieci i zwierzęta.
Kobiety, dzieci i zwierzęta. Mhm. Bardzo to dzisiaj jest takim tematem, prawda? Istotnym, nawet bym powiedziała, modnym, ale robi to bardzo dobrze.
Mogę zacytować
Oczywiście.
Coś na dobry początek, tak. Bo tu jest taki moment, kochankowie z Warszawy. Ci kochankowie to jest właśnie Daria, czyli powiedzmy, że jakiś tam autoportret naszej bohaterki i Ludwik. Ona jest tancerką, występuje w teatrach. On właściwie nie wiadomo, co robi.
To ale znaczy, ona jest z chłopskiej studiować, rodziny, tak. To jest też istotne. Mm-hmm. Czyli w twojej powieści o tym się nie dowiadujesz.
Nie, nie.
Chociaż jest napisana później niż ta moja, tak. Potrójny ślad. A z potrójnego śladu dowiadujemy się, że ona pochodzi z bardzo biednej chłopskiej rodziny. Doświadczona jest głodem, biedą, taką bardzo liczną rodziną, jakimś rodzajem też braku kultury, o, tak bym powiedziała, braku kultury, przynajmniej tak mówi o niej jej przyjaciółka Matylda, ale się jakoś z tej sfery potrafiła trochę wydostać, no i jest właśnie tancerką, ma zresztą wielkie powodzenie u mężczyzn. A, tak, twoja powieść, kochankowie, z Warszawy opowiada o jej małżeństwie z Ludwikiem.
Z Ludwikiem, tak. Wtedy, kiedy oni się poznają, on zresztą po prostu wtargnął do jej garderoby, podając jakąś wizytówkę, że niby jest z Hollywood, szuka aktorki. Okazało się, że nikim nie jest, nic nie robi, nie pracuje, nie studiuje. Właściwie to żyje okłamując ludzi, wyciągając, wyłudzając od nich pieniądze, w tym od własnej matki i od ciotki, na której willę w Zakopanem jako spadek liczy cały czas. Ale ogólnie hochsztapler, kłamca i taki mitoman. Natomiast ona wraca z Paryża, jest po samobójstwie swojego ukochanego, a właściwie mężczyzny, który po prostu z miłości do niej się zabił. Właśnie to był partner Matyldy, więc jakiś taki dramatyczny...
Matyldy, nawet kuzyn, Piotr.
Tak, ma wyjść za mąż z kolei za niejakiego Junga, który ją kocha, ona jego nie, no ale on, ten Ludwik, z całą tą swoją barwną osobowością wtargnął do garderoby i w tym momencie ona uległa jego urokowi na czas jakiś, bo te dwie powieści to jest właśnie ten okres ich miłości i małżeństwa. A propos, chyba najbardziej namiętny, ale też i biedny, pełen głodu okres spędzili w Orłowie na wakacjach. Bardzo to jest znakomicie opisane. W końcu postanawiają, kiedy już nie mają prawie żadnych pieniędzy, nawet żeby wykupić swoje rzeczy. Kot głodny, kot jest bardzo ważny, January. Postanawiają wygrać coś w kasynie, idą do Sopotu i wracają na bosaka w podartych pończochach bez grosza przy duszy. Ale to jest epizod. A żeby tak pokazać, jak właśnie nasza autorka opisuje troszkę świat, jak różne spojrzenia tu się pojawiają jej i jego. Idą ulicą. Ona widziała dzieci wracające ze szkoły, wymachujące teczkami, zajadające cukierki, wystawy sukien i kwiatów, zakochanych, przeprowadzki. Potrafiła stawać na środku chodnika i gapić się za kobietą, która niosła doniczkę z fikusem, za starcem, który pchał wózek z rzeczami. Mówiła, popatrz, ona pewno dostała ten fikus od swojej matki. Moja matka miała taki sam. Postawi go na słupku przy komodzie. Zdaje mi się, że ona ma kanarki, wiesza je w oknie, w malutkiej, ale zawsze czystej klateczce i zakłada między pręty listek sałaty. Tu się pojawia wtrend kursywą, taki zabieg narratorski, kiedy nagle z zupełnie innej perspektywy takiego wszechwiedzącego narratora obserwujemy. Tu osobny rozdział tego, co widzi Daria. Jej droga, gdy idą z Ludwikiem, później z Andrzejem. Andrzeja doprowadzało to do pasji, jest pełna zwierząt. W każdej bramie, w każdej piwnicy, w każdym oknie siedzi kot, a ona każdego usiłuje pogłaskać, do każdego woła kici kici. Poza tym psy, ogląda się za nimi, pokazuje Ludwikowi, popatrz jaki śliczny, a ten, a tamten, tego chciałbyś mieć? Koniec kursywy. I Ludwik. Ludwik w zamian raczył ją widokiem ludzi garbatych lub wykrzywionych przez tiki, których by nie zauważyła. Pokazywał taksówkę o zgiętym błotniku, która z pewnością wczoraj uległa wypadkowi. Może to ta, o której czytali nawet. Człowieka z plastrem na oku. To nożowiec. Z plastrem na nosie. To syfilityk.
No, znakomity przykład wybrałaś, ponieważ on ilustruje taką bardzo nowoczesną strategię narracyjną stosowaną przez Szemplińską, ale nowoczesną w tym dosłownym tego słowa znaczeniu. Bo nie jest to narracja taka wielotorowa, wielopostaciowa, z punktu widzenia bardzo różnych postaci. W związku z tym na przykład portret Darii, tej głównej bohaterki tej trylogii, jest bardzo niejednoznaczny, bo różni ludzie, którzy się z nią stykają, najczęściej to są mężczyźni, ale także i kobiety, opisują ją z bardzo różnych punktów widzenia. Także czytelnik i jeszcze jest narracyjny punkt widzenia, prawda? Czyli jest to pierwszoosobowa narracja, jest monolog wewnętrzny, takie myślenie wewnętrzne, mowa pozornie zależna, są ich sny. Dużo wykorzystuje takiej techniki opisywania snów, gdzie one są amorficzne, prawda, takie niejednoznaczne, fantastyczne też, wspomnienia, pamiętniki. Czyli ten obraz świata jest jak w kalejdoskopie, taki migocący. Olga Tokarczuk w ostatnim właśnie swoim wspaniałym wykładzie noblowskim na to zwróciła uwagę, że narracja klasyczna, trzecioosobowa, już jest anachroniczna, tak już nikt nie pisze. Ale nawet ta pierwszoosobowa, która zdominowała literaturę przełomu wieków, początku wieków, ona też już odchodzi jakby na bok w przeszłość. Nowoczesna narracja jest właśnie wielopunktowa, wieloaspektowa, wieloperspektywiczna. Czytelnik w związku z tym musi sam sobie wyrabiać opinię czy zdanie o bohaterach, z którymi się styka. Tu nie ma nic kawa na ławę położonego. No, więc odkrywamy dzisiaj w tym pisarstwie cechy, które mogły być dla krytyków i czytelników w dwudziestoleciu międzywojennym niepojęte, gorszące, prawda, nieciekawe,
trudne do zrozumienia,
i nawet traktowane jako pewien mankament, prawda? Bo na przykład jak weźmiemy pod uwagę kompozycję tych tekstów, to one z pozoru są amorficzne, prawda, jakby niespójne, ale tak nie jest, bo różne momenty z życia tych bohaterów, one się wielokrotnie pojawiają, powracają z różnych perspektyw. Ja w tym widzę wielką dyscyplinę kompozycyjną, myślową, takie panowanie właśnie logiki pisarskiej nad tym, co, gdzie, w jakim momencie się pojawi w tych powieściach. I ona napisała najpierw Potrójny ślad i to jest sytuacja, kiedy ona już jest rozwiedziona z Ludwikiem, ale ten Ludwik nie daje jej spokoju, ciągle do niej przychodzi, nachodzi ją i opowiada jej o tej koszmarnej żonie Kamili, a dopiero potem napisała Kochanku z Warszawy, które opowiadają o czasie
wcześniejszym, byśmy dzisiaj,
prawda,
powiedzieli, tak,
tym,
jak oni się poznają.
Jak oni się poznali,
tak?
I jak oni się pokochali.
I śmierć Bazylego, tu akurat to następuje jedno po drugim, czyli Kochankowie z Warszawy, to ich poznanie właśnie, ten czas wielkiej biedy i wręcz głodowania, Orłowo i to wszystko, o czym wspominałam. A śmierć Bazylego to już jest koniec ich małżeństwa. Bazyli to kot. Mieli trójkę i to był jedyny kot właśnie Ludwika. I śmierć jego jest też symboliczną śmiercią ich małżeństwa.
Także taka też tragiczna, bo on spada z dachu, jest straszna wichura i kot spada z dachu.
No bo Ludwik go tam zostawił, tak. A jeszcze ktoś go za ogon przez parkan przerzucił. Ja północy nie mogłam zasnąć, jak to przeczytałam. Tam co prawda nie ma drastycznych opisów, no ale taki moment, zresztą te koty są tu tak opisane. Ona miała koty zawsze. Nawet w pewnym momencie chciała zarabiać na hodowli psów, konkretnie Pekińczyków, ale to w czasie tych ich wojaży zagranicznych gdzieś tam upadło z powodów finansowych i organizacyjnych. Natomiast koty opisuje nieprawdopodobnie zupełnie.
Ale co ciekawe, że te zwierzęta, ona ma kota, Daria ma kota, a syn Matyldy, jej przyjaciółki z dzieciństwa, ma psa. Monę Lizę. Mhm. Ale te zwierzęta w tych powieściach, one nie są tylko takim tłem. One uczestniczą w życiu ludzi. Mało tego, one się tak bardzo ekspresywnie włączają w takie relacje męsko-damskie, ponieważ jakby kochają te swoje bohaterki, prawda, albo tych swoich panów, tak jak Mona kocha dziadka, chłopca 11-letniego i jego też, to January kocha Darię i jak nie podobają się tym zwierzętom ludzie, to one bardzo gwałtownie w to wkraczają. Ja sobie wybrałam do przeczytania taki fragment dotyczący nie tej głównej bohaterki Darii, ale jej przyjaciółki, takiej przyjaciółki od dzieciństwa, też z takiej biednej rodziny, ale teraz mieszka z babką, dziadkiem, z synem 11-letnim i właśnie jej mąż Piotr popełnił samobójstwo z miłości do Darii, więc one są związane bardzo dziwnymi więzami. A Matylda postanawia no, jednak zdobyć jakiegoś mężczyznę, a właściwie nie ma innych jak tylko ci, nie zna innych jak tylko ci, którzy koło Darii się kręcili czy kręcą, no i wybiera sobie lekarza, doktora Urbana, który leczy jej ojca, który jest albo nie jest kochankiem Darii. Potem się dowiadujemy, że jednak Daria go bardzo kochała, tam są różne nieporozumienia, bardzo go kochała. Jest właśnie nieszczęśliwa z tego powodu, ale teraz jest moment taki, że Urban lecząc dziadka wziął go do szpitala, po czym dziadek z tego szpitala wychodzi, już jest względnie w dobrej formie. Relacje między nim a córką nie są dobre, no ale lekarz prosił ją, czy też tak jej zalecił, żeby ona okazała temu ojcu trochę serdeczności, trochę czułości, jest to przecież starszy człowiek. No i ona postanawia wyjść do szpitala po ojca i go do domu przyprowadzić. Ale najpierw idzie do cukierni i tam sobie pije kakao, jakieś zjada ciasteczko. No i wychodzi, tchnięta nagłym impulsem, zachodzi do kwiaciarni, by nabyć wielki pachnący bukiet. Serce jej bije, jakby czekała na kochanka. I nie jest to niedorzeczne zestawienie. Czyż ojciec nie stanowi jednego ze stopni w jej wielkim planie? Czyż nie musi go minąć i przezwyciężyć, by dobrnąć do Urbana? Czyż nie musi mieć pieniędzy, swobody, niezależności, własnego mieszkania, rozkosznie urządzonej sypialni, lampy z różowym jedwabnym abażurem? Wreszcie zobaczyła go. Szedł pochylony, patrzył w ziemię. Nie podbiegła do niego, nie skinęła ręką, nie zawołała. Stała bez ruchu. Kąty jej ust nieco opadły. Palce bezradnie ściskały zimną, mokrą więź bukietu. Cofnęła się. Ukryła nieco za drzewem. Szedł nie rozglądając się. Nie szukał jej. Nie spodziewał się, że może go ktoś oczekiwać. Gdy był już tak blisko, że za chwilę sam by ją dostrzegł, wysunęła się na środek chodnika. Poznał i podniósł rękę do ronda kapelusza. Ona skinęła głową i uśmiechnęła się z zażenowaniem i sztuczną serdecznością. Gdy zrównali się, wyciągnął rękę. Wyciągnął ją swoim zwyczajem o kilka chwil za wcześnie. Zawisła w powietrzu blada, samotna dłoń na wysokości brzucha. Ramię było mocno przeciśnięte do boku. Tak przeszedł trzy kroki. Matylda skoczyła niezręcznie naprzeciw i schwyciła swą lewą ręką tę dłoń, zimną i suchą, okrytą szorstkimi włoskami. Spojrzał nie na nią, lecz na jej rękę, ponieważ tak niezręcznie spotkała się z jego uściskiem. Wzrok jego machinalnie powędrował od lewej, którą mu podała, do prawej. Lecz prawą Matylda schowała za siebie. Mokre, ciężkie kity kwiatów dotykały z tyłu jej nóg i ziębiły je przez cienki jedwab pończochy. Szli w milczeniu, nie patrząc na siebie. – Może taksówką? – zapytała, gdyż mijali właśnie postój. Potrząsnął głową. W ręku miał walizkę. Ach, powinna ją dawno była wziąć od niego. Znowu wyciągnęła lewą rękę. – Co? – powiedział. – Walizkę, daj mi – wymemrotała. Nie zrozumiał. Szli dalej. Nie zrozumiał tej niezwykłej serdeczności i usłużności. Jak miałam mu tłumaczyć? Oczy jej napełniły się łzami. Zapytał. – Po co? – zapytał. Gdy już dochodzili do domu, gdy Matylda drogą skojarzeń daleko odbiegła od ostatniego zdarzenia w zwątpienie i bezradność. – Co? Po co? – A, walizka! Chciałam… – nie skończyła. Chciałam pomóc ci. Jak to dziwnie brzmiało, jak każde słowo było nieporadne, małe i śmieszne w zestawieniu z latami milczenia i latami kłótni, z całym życiem obcości, jak każde się odbija niczym śliska kropla od twardej skorupy, w której się zamknął. Rzekła wreszcie, pomóc ci. Zabrzmiało to bardziej bez sensu niż przypuszczała, ponieważ po kilkuminutowej przerwie nie powtórzyła zapomnianego już słowa chciałam, chciałam ci pomóc, tylko samo pomóc ci. Nie zrozumiał, rzecz prosta, i nie pytał więcej. Było mu to obojętne. Co myślał? Że jest głupia? Że jest nudna? A może domyślał się, że jest wyrachowana? Może przejrzał jej plan i nie da się zaskoczyć? Jakże miała go rozewrzeć? Jakże miała zewrzeć się z nim, oschłym, zimnym, zamkniętym? Dam mu ten bukiet, myślała w kółko. Dam mu ten bukiet, dam mu ten bukiet. Zrozumie, że to dla niego, że z powodu jego powrotu i wyzdrowienia. Ach, po co mu kwiaty? Jemu kwiaty? On, wuchający kwiaty, dzierżący w dłoni wielki bukiet? Niedorzeczność, absurd, wszystko. Cały plan. Łatwo Urbanowi powiedzieć, niech go pani oswoi, niech go pani pocałuje, przecież to pani ojciec. Minę jeszcze dwa domy, a potem niech się dzieje, co chce. Podam mu bukiet i pocałuję. Lecz minęli dwa domy, potem jeszcze dwa i jeszcze cztery, a ona nie zdecydowała się. Wreszcie weszli do bramy. List w naszej skrzynce, rzekła. Otworzyła skrzynkę lewą ręką, odwrócona doń bokiem, potem rzuciła głowę w przód, jakby chciała go ubóść. Ale jej prawa ręka podskoczyła, nie opuszczając jednak kryjówki poza plecami. Najpierw pocałuje, potem bukiet przeleciał przez nią plan. I został sparaliżowany słowami ojca, który nie dostrzegł nic z jej zmieszania, z wpół urwanego gestu, lecz jedynie to dziwne posługiwanie się lewą ręką. Mignęło w nim szaleńcze podejrzenie, wstrząsnęła nim groza. Ujrzał pod powiekami straszliwy obraz. Oto leci w tył z rozpostartymi ramionami, z oczyma wbitymi w mały błyszczący przedmiot. Co tam masz? Krzyknął tak dziko, że sam się przeraził. Błyskawicznie odrzuciła za siebie pęk kwiatów i wysunęła ku niemu pustą, mokrą dłoń. Nic! Odkrzyknęła równie głośno, nieprzytomnie, w osłupieniu, wstrząśnięta jego niezrozumiałym wybuchem. Dotknął niepewnym spojrzeniem owej dłoni. Potem wydał głębokie westchnienie ulgi. Na czole miał pot. Weszli na schody. Już na drugim piętrze usłyszeli wrzask Mony, która domagała się, by ją wypuścić. To był pies. Mhm. Poczuła, mruczy stary, jego wynędzniałą twarz przebiega skurcz uśmiechu. Na trzecim Mona wpada na nich jak bomba. Z piskiem spina się na tylne łapy, obejmuje dziadka w pół i liże go po twarzy, skomli. Matylda patrzy z boku, odepchnięta i zmrożona. Znów klęska. Znów się nie udało. Nic jej się nie udaje. Ani z mężem, ani z ojcem, ani z synem, ani z pieniędzmi, ani z miłością. No, piękna scena, tak, prawda? Znakomita. Ale też jak tu narrator, jak on tu przychodzi gładko, prawda, do myśli Matyldy, zachowań Matyldy, słów wypowiadanych przez Matyldę, zachowania ojca, jak to migocze takimi perspektywami różnymi. No, taka wzruszająca scena dla mnie.
Przepiękna. I teraz nie wiem, bo mogłabym się zrewanżować kotem.
Tak, kot,
chyba
tak.
Kotem.
Kot, koniecznie.
I trochę to też, oni wracają z tego Orłowa, kot ma na imię January, jest rudym kocurem, cała Warszawa się dziwi, kiedy ona go na smyczy prowadza. Ludwik zraził go do siebie na całe życie, jak się okazało, ponieważ on wykonywał January różne sztuczki i Ludwik doszedł do wniosku, że można go zacząć tresować. Kotów się nie tresuje, koty się podziwia, prawda? Wtedy, kiedy one wykonują różne sztuczki. Więc January od tego momentu nie lubił Ludwika, ale musiał go przez jakiś czas znosić. Więc wracają do Warszawy i teraz Daria, gdy przypomniała sobie o Januarym, January siedział w szafie. Ledwie go znaleźli. To była szafa, w której wisiały suknie Darii. On tam ukucnął, oczy mu świeciły, łapami miętosił jakiś kapelusz. Nie przyszedł na jej wołanie. Więc on zapomniał, więc on mnie wcale już nie poznaje, rozpaczała Daria. I bardzo się dziwiła, gdy wyszedł z szafy, odszukał na półce w dawnym miejscu pompon, którym się bawił, na stołku swoją miseczkę, zamiałczał przed nią, chodził po całym mieszkaniu, powtarzał marsze, które tu odbywał nieraz, skakał na okno, chował się pod łóżko, jakby chciał wejść w dawną skórę, odzyskać przeszłość, nie pamięcią, lecz mięśniami, ruchem i dotykiem. January, wzywała go desperacko, a on szedł dalej. Czyż naprawdę jesteś tylko przywiązany do miejsca? Czyżby mieli rację ci idioci z Orłowa? Pytała. A on ani drgnął, jakby ogłuchł. Dotarł do progu i wąchał próg. Uważnie, metodycznie, centymetr za centymetrem. Gdy po progu przyszła kolej na wujenkę, Daria była bliska łez, więc jednak poznał i wujenkę, i próg, i szafę, nawet miskę, nawet pompon, podczas gdy ona, Ludwika, zmieszało wejście wujenki, zaśmiał się, ucałował jej ręce. Więc to pani, druga matka Darii, ach, wreszcie skoczył do kocura, po drodze zerknął w lustro, poprawił włosy, opuścił kosmyk na czoło, ten półokrągły, haczyk na dziewczynki. Za to, gdybyś wiedziała, jak on się do mnie przywiązał, gdy wychodziłem, miauczał w niebo głosy, nie dokończył zdania. Pazurzasta łapa spadła na jego wyciągniętą rękę i przecięła ją promieniem czerwonych linii. A przecież Ludwik nie kłamał. Po kilku ucieczkach po daremnym poszukiwaniu Darii January uczepił się go drapieżnie, nie odstępował na krok, przywoływał wrzaskiem. Ludwik nie zauważył jednak, nie znając kocich obyczajów, że January przez cały ten czas nie tylko nie mruczał i nie gniótł klusek, ale nawet nie mył się. Oznaka najgłębszej apatii, dowód, iż cały ten okres był tylko wyczekiwaniem, niczym więcej jak ponurą pauzą. Teraz wyczekiwanie skończyło się. Można było na nowo zacząć żyć. Można było pozwolić sobie i na nienawiść, i na miłość. Można było, wszedłszy w przeszłość krok za krokiem, od progu po miskę dotrzeć wreszcie do fazy powitań. January wzniósł ogon i sunął ku Darii jak okręt w pełnym ożaglowaniu.
No, piękne, piękne. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że w tych powieściach trzech, które przeczytałyśmy, są na przykład takie bardzo subtelne akcenty lesbijskich relacji między kobietami, albo w wypadku Piomy, tego synka Matyldy, który ma 11 lat, takie jakby budzenie się zainteresowania drugą płcią. On właściwie się kocha w Darii, raz tam przychodzi do jej mieszkania, obserwuje ją, jak ona śpi, jest wyraźnie zafascynowany kobietą. Natomiast większość bohaterów męskich to są niestety nieudacznicy. Nawet ten doktor Urban, w którym Daria się, jak się z jej pamiętnika okazuje, naprawdę kocha, naprawdę go kocha. Mhm. On jest z takiej rodziny bogatej, z rodowej, która przywiązuje różne znaczenia do formy, co śmieszy tę właśnie chłopską dziewczynę Darię. Ona jest zresztą pełna dystansu i poczucia humoru. Szemblińska to bardzo dobrze pokazuje. Mhm. I jeden z jej adoratorów, niejaki Niedźwiecki, gruby, niechlujny, ale dobry człowiek, naprawdę dobry i serdeczny, opiekuje się nią, pomaga jej, wiele takiej czułości wobec niej objawia i on o tym mówi. Mówi takie właśnie zdanie: czułość nie jest wymysłem. Od razu mi się to jakby tak uprzytomniło, kiedy słuchałam naszej noblistki, która mówiła o czułości i wadze czułości. A czytając tę powieść i myśląc o niej, puszczałam sobie Mieczysława Foga i jego piosenki, bo one coś mają z tego klimatu, który Szemblińska wskazuje, bo często w tych piosenkach jest ten mężczyzna, który żegna się z kobietą ukochaną, wie, że już się skończyła ta miłość, że musi ją opuścić, że ona go właściwie opuszcza. Jest taki rzewny, taki czuły, taki właśnie rozmarzony.
No to jest trochę femme fatale ta Daria nasza przecież, tak, prawda? Tak. Ale to nie jest ani wyrachowanie, ani okrucieństwo. Ona jest tak osobna, nawet w towarzystwie. Niektórzy uważają, że ona nie garnie się, nie potrafi zachować. A ona no, jest taką osobą, która z jednej strony bardzo przyciąga ludzi, a z drugiej strony nie dostosowuje się do nich właściwie w żadnym momencie swojego życia. Dostosowuje się do kotów. Jest bardzo wrażliwa na ich zachowanie, wie dokładnie jak postępować. Natomiast jeśli chodzi o ludzi, to ona właściwie narzuca wyłącznie swoje zasady gry. No i trafia na tych mężczyzn różnych. Ja jestem bardzo ciekawa, jak się potoczył, czy w ogóle jej związek z Andrzejem. Nie wiem, czy w Potrójnym śladzie to...
No rozstali się
też, tak? No bo to był taki mocny mężczyzna z tego, co tutaj się pojawiło. No,
wygląda
na
to, że jedyną jej miłością jest Urban, ale też się rozstali. Aha. I ona jest bardzo z tego powodu nieszczęśliwa. Co widać z pamiętnika.
No tutaj jeśli chodzi o jej miłość do Ludwika, to jest najpierw ta namiętność, fascynacja, wspólne losy, wspólne życie, a później taka nagła oziębłość, której ona sama nie rozumie i wtedy właśnie pojawia się Andrzej jako mężczyzna, który budzi w niej jakieś wreszcie znowu emocje. Ona sama bada się trochę, to jest taka trochę wiwisekcja jej własnej duszy, kiedy ona zaczyna powoli odkrywać, a co to się stało, że ona nie reaguje, a co to się stało, że reaguje na tego albo na innego, także sama się bardzo czujnie obserwuje, a ja tutaj sobie przygotowałam, żeby trochę tego Ludwika pokazać, bo straszny człowiek, to jest taki hochsztapler. Zresztą,
Poser.
On kłamie w sposób naturalny, zresztą ona też, ale on to już w ogóle. Właściwie ma to wpisane w naturę, że on kłamie zawsze i najbardziej na świecie, oprócz Darii, którą rzeczywiście kocha, obchodzi go to, że kiedyś wyłysieje. I pisze do niej wielostronicowe listy na temat łysiny, nie wracając przez kilka dni z pieniędzmi, które są jej potrzebne, żeby zapłacić za pokój, w którym mieszka. Także w ogóle straszny typ. Natomiast to, jak on potrafi fantazjować, ale też wyobrażać sobie siebie, w ogóle świat, to jest dla mnie taki właściwie film. On się przedstawił jako producent z Hollywood, no i proszę. Ludwik znikł pewnego rana, zjawił się aż na podwieczorek. Gadatliwy, podniecony, oczy mu świeciły promiennie z ciemnego futra rzęs. Wyobraź sobie, zawarłem przyjaźń z bandytą. Co będziesz jadł na obiad, bo kazałam schować. Czekaj, czekaj, to nieważne, zresztą jedliśmy z tym bandytą. On mnie poczęstował, kiełbasa, razowiec, wódka. Tak z butelki po kolei, raz on, raz ja, prawdziwa sztama. Dałem mu swój adres. Bandycie? Ach, czy możesz nawet przypuszczać, że on mógłby mi zrobić coś złego? Gdybyś wiedziała, jaką wdzięczność można obudzić w takim człowieku, miłość wprost, gwałtowne, żywiołowe uczucie, bo ile się w nim tego nazbierało, jeśli całe życie nikt go nie kochał i on nikogo, rzeka, burza i na przykład będę w Nowym Jorku, napadają mnie gangsterzy, śmierć albo forsa, ręce do góry, oślepili mnie latarką, na skroni czuję stal Browninga, a mam przy sobie ważne papiery, oni to wiedzą, albo jakieś powierzone pieniądze, albo własne, zarobione tam, krwawo, całe lata pracy, wyrzeczeń, a teraz wracam do ciebie, bo ty mnie nie chciałaś. Mówisz golec, chłystek. Ja? Czekaj, że więc uniosłem się dumą. Ty? Tak, ja. Myślisz, że nie mogę? Nie stać mnie? Ohoho, to jeszcze mnie nie znasz, więc się uniosłem. Wyjechałem do Ameryki, zbiłem majątek, król żelaza albo stali, czy tam masła, jakiegoś nowego środka napędnego albo oleju do motorów, jednym słowem bogacz. I oni się dowiedzieli, gangsterzy, dalej na mnie, śmierć albo życie. Myślę sobie, a ty czekasz. Gdzie? No tu w Warszawie, stara już brzydka, wyrzucili cię z teatru. Zwariowałeś, a ja wiem o tym, kocham cię mimo wszystko, śpieszę do ciebie, za godzinę odchodzi samolot. I taka rzecz, gangsterzy, koniec, wszystko na nic, łzy mi zalały oczy, błagam. I wtem Ludwik staje na palcach, unosi ramiona, obnaża zęby, wtem jak kamień z góry, jak jastrząb na gołębie, rzuca się na nich, skacze z piętra, porynnie przeleciał, roztrąca, precz, precz, precz. I Ludwik ciska się po pokoju, już nie będę dalej czytać, ale to naprawdę... W końcu dochodzi do tego, że ten bandyta, spotkałem go na stacji, pokazał mi taki papier, wczoraj wypuszczony z więzienia, chciał iść do Zalesia, stamtąd pochodzi, taki olbrzym to znów nie był, mojego wzrostu, kulawy, a w więzieniu siedział tylko 2 miesiące, wiesz, to nie bandyta nawet był, więc tak się to kończy.
No dobrze, no dobrze, to tak? Teraz ja odbiję piłeczkę i... Bo tak o Darii tylko mówimy, a teraz chcę przeczytać fragmencik jej pamiętnika, który... Urbanowi uświadamia, że ona go kochała. On myślał, że ona się nim bawi, że ona jest egoistka, że ona się tylko chce nim posłużyć. Bardzo o niej krytycznie się wypowiadał. Natomiast w tym pamiętniku czyta taki na przykład fragment. Twoje ubrania pachnące tobą. Otwierałam szafę, głaskałam kolejno, gdy cię nie było. Jak zwierzęta w stajni, bure, granatowe, czarne, brąz, gładkie, mięciutkie, chropawe i szum drzewa za twoim oknem. Wielbiłam, zbierał wiatr po całym Mokotowie. Najpóźniej szumiało ono, budziłam się, zrywałam, myślałam, że to taksówka, którą wracasz, czekałam całą noc. A ty grałeś w karty, wróciłeś pijany, sądziłeś, że potępiam lub... Wybaczam jak kobiety z twego środowiska, matki czy żony, ale ja przyszłam z daleka, z innego światła i powietrza, gdzie inne obowiązują prawa. I twoje wykroczenia przeciw porządnemu życiu, twoje niezadowolenia, niepokoje, poszukiwania hazardu i ryzyka czyniły mi cię bliższym. Wielbiłam twoje powroty o świcie. Rankiem wpełzało słońce, przysiadło na szafie, trzepało rudym skrzydłem, wielbiłam. To twoje oczy, widzę je niechętnie i niespokojne, wyczekujące, gdy się przebudzisz albo gdy wracasz o świcie. Czekałam wtedy całą noc, jakbym tam miała zostać na zawsze, jakbyś miał już zawsze do mnie wracać, jakbym zawsze mogła czekać na ciebie, a teraz też czekam. lecz nie tam, gdzie szumi drzewo, gdzie musisz wrócić, bo jest twój tapczan, ubrania, nieodpisane listy, maszynka do papierosów. W mieszkaniu tym mało twego śladu. Cały wysiłek, by cię przyciągnąć, muszę brać na siebie. Bardzo ciężko.
Niebywałe. Malarskie ta Daria właśnie. Bardzo.
Tak, bardzo, bardzo takie.
Tak mi przypomina trochę, te, bo książki mają na okładkach reprodukcję obrazów. Właśnie takie malarstwo z tego okresu. Tak mi się to wszystko kojarzy z takim klimatem trochę bohemy z dwudziestolecia międzywojennego. No ona pracuje w teatrze, więc to pewnie trochę też tak jest. Takie życie na fałszywych papierach, życie jako przygoda. Chociaż są tutaj też i te inne sfery, z którymi oni się spotykają. Już nie będę czytać długo, ale na przykład jego przyszła teściowa Ludwika Wrońska, czyli
matka Kamili.
Matka Kamili, tak. 2 lata będzie w maju, opowiadała sąsiadkom na początku 32 roku. Jak się stary pokłócił z sublokatorką i znowuż pokój stał pustką, więc znowuż musiałam kartkę wystawić. Jak dziś pamiętam, w bochen chleba ją wpięłam. Kamila tam wypisała jak trzeba, pokój dla pojedynczego pana. Chleb żeśmy wtedy jeszcze brali od Żubrzyka, dopiero jak w lato klientka robaka znalazła, tośmy do Sadowskiego się przenieśli. Akurat w ten dzień, jak Kamila z tym panem Ludwikiem pierwszy raz na spacer poszła. Kumoszki łapały oddech, wszystkie naraz, poprawiały się na twardych stołkach jak kury na grzędzie, a Wrońska mówiła dalej. Jak raz było to przed obiadem, ruch w sklepie prawie żaden, siedzę sobie, wyglądam na ulicę, więc Benz. Wchodzi on, o pokój się zapytuje. Tu przerwała, pobiegła zobaczyć, co się dzieje w sklepie, zbeształa pannę Józię i tak dalej i wraca. Także taką mentalność też potrafi oddać.
Takie portreciki właśnie, na przykład dziadek i babka Matyldy, która tam gdera, narzeka, prawda? Wspomina tego swojego syna Piotrusia, który popełnił samobójstwo. Więc takie portreciki malutkie, bardzo zręcznie, bardzo trafnie, bardzo ciekawie konstruowane też językowo od strony tych słów, które wypowiadają te postaci, a opisywane od strony zachowań przez narratora. Mnie naprawdę zaskoczyła ta twórczość i bardzo mi się podobała. Ja ciągle jakby myślę o tym, jakby ona dzisiaj była odbierana i czytana przez krytykę nieuprzedzoną, nie jakąś pryncypialną ideologicznie, ani też skrajnie prawicową. Myślę, że ona by znalazła uznanie, a przynajmniej zaciekawienie tą swoją odwagą, którą, no bądź co bądź, to było jednak dwudziestolecie międzywojenne. W tych sylwetkach, zwłaszcza kobiet, jest taka duża śmiałość i odwaga obyczajowa, bo te bohaterki też są, nie są zepsute, nie są zdemoralizowane. Poszukiwaniu miłości, pragnieniu miłości. Właściwie one wszystkie pragną miłości, ale też walczą o tę miłość zaciekle, nawet z bliskimi sobie osobami. No, Matylda na przykład jest przyjaciółką Darii, ale rozumie, że jest sytuacja, kiedy ona musi tego mężczyzny Darii wyrwać. I tak się zastanawia, na ile postępuje etycznie. Bardzo to tak dobrze kombinuje. Bo jeśli on ją opuścił sam, no to już do niej nie wróci. Jeśli ona go wyrzuciła, to ona już nie zechce do niego wrócić, bo już wielokrotnie mówiła o tym, że nie odgrzewa się, prawda, tych samych znajomości. No więc może ona ma prawo teraz zarzucać sieci na tego Urbana, ale się okazuje, że on ją kocha. On ją kocha. A na samym końcu dowiadujemy się, że ona również i jego kochała. Ale już się rozstali. Już się rozstali. I pewnie się nigdy już nie zejdą, chociaż kto wie. Czułość nie jest wymysłem. To mi się bardzo podobało to zdanie. Czułość nie jest wymysłem. Właśnie nie miłość, ale czułość. Właśnie taka czułość dla świata, dla ludzi, dla zwierząt, dla innej płci. Dla życia też. Czułość nie jest wymysłem.
Elżbieta Szemplińska-Sobolewska. Zapomniana, tak chyba trzeba powiedzieć, pisarka dwudziestolecia międzywojennego. Myśmy czytały fragmenty jej potrójnego śladu i późniejszych powieściach chronologicznie opowiadających o wcześniejszych losach tych bohaterów, czyli Kochankowie z Warszawy i Śmierć Bazylego. To wszystko ukazało się nakładem wydawnictwa literackiego właśnie w takiej serii książek zapomnianych z prozy polskiej XIX i XX wieku. Profesor Ewa Nawrocka, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Iwona Borawska, Stefan Kociuk audycję zrealizował.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.